Być żołnierzem Jezusa to jest rola, stan, który bardzo podoba się niektórym, zwłaszcza młodym mężczyznom. Sama myśl, że będzie akcja, że będzie zwycięstwo, sprawia, że faceci niektórzy nawet se koszulki takie właśnie zakładają, bo to jest coś, co dodaje im wartości, wigoru. Żołnierz. Albo na przykład być uczniem Jezusa. O, to też jest ważna pozycja, ponieważ jak to w życiu bywa, niektórzy chlubią się tym, że na przykład studiowali w Oksfordzie albo mieli znanego profesora, że on ich uczył. I niezależnie od tego, jakie osiągnęli wyniki w tej nauce, to potem się chlubią, że oni pobierali nauki u tego i tego nauczyciela, tego profesora. I to już jakby podnosi ich rangę w społeczeństwie. Być uczniem Jezusa, o, to już w ogóle jest wysoka ranga. Przecież on jest najlepszym nauczycielem. Więc być żołnierzem, być uczniem, to są wszystko piękne i biblijne jak najbardziej określenia, które jednak troszkę nas łechtają, dodają nam wartości, że się chlubimy, bo to coś jednak też i świadczy o naszej wartości. A jak brzmi w naszych uszach określenie być owcą Jezusa? Oj, tak już nie brzmi to tak radośnie. A jednak, jeśli chodzi o tę relację, to między pasterzem a owcą wytwarza się taka więź, taki rodzaj bliskości, której nie zaznaje żołnierz i jego dowódca, ani uczeń i jego nauczyciel. To jest taka bliskość, za którą głębi duszy każdy z nas tęskni. I właśnie o tym chcę dzisiaj z wami trochę porozmawiać. A Słowo Boże, które będziemy czytać, jest w Ewangelii Jana w 10 rozdziale i przeczytamy wersety od 11 do 15, a później dwa wersety jeszcze dalej z tego rozdziału. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Lecz najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnik ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. Jak mnie zna ojciec, ja znam ojca i oddaję moje życie za owce. Dalej od 27 wersetu. Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. To są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi o tej szczególnej relacji, bliskości, jaką ma z tymi, którzy poszli za Nim, uwierzyli w Niego, którzy należą do Niego. I mamy tu w tych słowach Jezusa odpowiedzi na bardzo konkretne pytanie. Na czym polega bycie owcą Jezusa? Werset 27 mówi, że po pierwsze polega to na słuchaniu głosu Jezusa. Proste. Tak jak owca słucha pasterza, tak ten, kto jest owcą Jezusa, słucha Jego głosu. To na tym polega, że chociaż tyle różnych głosów, sygnałów do nas dociera, my się nastrajamy, by słyszeć, co mówi Jezus. I to jest najważniejsze. I za tym głosem podążamy. Po drugie, Jezus powiedział, że bycie Jego owcą polega na obopólnej znajomości z Jezusem. Tu nie chodzi o to, że my sobie sami stwierdzamy, ja znam Jezusa. Bo to można powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, że ja znam prezydenta, ale dopiero w momencie, kiedy się zetknę z nim, to wtedy się okaże, czy naprawdę ja go znam, bo ja go oczywiście mogę znać z telewizji, mogę znać z opowieści, ale to nie jest ta znajomość, o której mowa tu w tym tekście, bo tu jest mowa o obopólnej znajomości, o tym, że ja znam jego, a on zna mnie. I przyjdzie taki dzień, kiedy to zostanie zweryfikowane, bo przecież Pan Jezus kiedyś powiedział w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale, o tym czytamy, że przyjdzie taki dzień, gdy pewni ludzie powiedzą: Panie, my w Twoim imieniu różne rzeczy czyniliśmy i na naszych ulicach nauczałeś. A On powie: ja was nigdy nie znałem, nie znam was, idźcie. Być owcą Jezusa to żyć w relacji, takiej relacji z Panem Jezusem, że ja znam Jezusa, poznaję Jezusa, coraz bardziej poznaję Jezusa, ale On też mnie zna. Nie tylko w takim sensie, że jest Stwórcą, jest Wszechwiedzący i wszystko wie, więc też wie, że ja jestem, ale że zna mnie osobiście, serdecznie, blisko, jak pasterz swoją owcę. I po trzecie, bycie owcą Jezusa to znaczy podążać za Jezusem. To jest fenomen, jeśli chodzi o relacje między pasterzem i owcami, że owce, które znają swojego pasterza, gdy wywiązuje się ta bliskość między owcą i pasterzem, owca podąża za pasterzem. Spójrzmy, jak to wygląda, że owcy pasterz nie pędzi kijem. On po prostu idzie, a owce za nim podążają. One nie muszą być w żaden sposób naganiane, napędzane. One czują, że to jest ich pasterz i one chcą iść za nim i czują się bezpiecznie tylko wtedy, gdy właśnie są jak najbliżej swojego pasterza. To jest piękny obraz, który nam pokazuje, jak to ma być w relacji między nami i Jezusem, że za Jezusem podążamy z własnej woli, bo Go kochamy, bo w Niego wierzymy, bo chcemy się właśnie Jego trzymać. Co wynika z bycia owcą Jezusa? Werset 28 naszego tekstu mówi, że po pierwsze, Jezus daje swoim owcom żywot wieczny. I tu nie chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy żyli wiecznie. W tym terminie żywot wieczny chodzi o jakość życia, o poziom życia. Nie chodzi o nieśmiertelność, bo nieśmiertelność jest i albo ktoś będzie żył wiecznie w niebie, albo będzie wiecznie potępiony. Tu chodzi o wyższy poziom życia, że my dzięki temu, że uwierzymy w Jezusa, że Go przyjmiemy do serca, On daje nam swoje życie i my zaczynamy na innym poziomie żyć, na innym poziomie myśleć, na innym poziomie marzyć. Mamy inne cele w naszym życiu. Zostajemy ożywieni w duchu do społeczności z Bogiem. To jest żywot wieczny. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. I to jest wola tego, który mnie posłał, czytamy w Jana 6,40, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ja przyszedłem, aby moje owce życie miały i aby miały je w obfitości. To jest pierwszy wynik wymieniony tu w tym tekście, co mamy z tego, że jesteśmy owcą Jezusa. Po drugie, owce Jezusa nie zginą na wieki, Pan Jezus powiedział. One nie giną na wieki. Przeraża nas kruchość, zmienność i znikomość człowieka na tym świecie. Bo czymże jest życie wasze? Pyta Słowo Boże w liście Jakuba 4,14. Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. To jest los człowieka, naturalnego człowieka. I świat przemija, czytamy 1 Jana 2,17 wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga trwa na wieki. Tylko owce Jezusa nie zginą na wieki. To jest wielkie błogosławieństwo z tego, że jesteśmy owcą Jezusa. I po trzecie, Słowo Boże mówi, że nikt nie może wydrzeć owiec Jezusa z Jego ręki. Gdy uzbrojony mocarz strzeże swego pałacu, bezpieczne jest jego mienie, lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i zwycięży go, zabiera całą jego broń, na której polegał, i rozdaje jego łupy. Czytelna ilustracja. Dopóki nie przyjdzie nikt mocniejszy, ktoś się może czuć bezpieczny, ale w momencie, gdy przychodzi ktoś mocniejszy, to już tracimy to bezpieczeństwo. Natomiast gdy stajemy się owcą Jezusa, to On jest takim pasterzem, którego nikt nie jest w stanie pokonać. Bo któż jest jak nasz Pan, śpiewamy w pieśni. Nie ma innego, nie ma takiego mocnego jak On. I Jezus powiedział, że nikt nie może wydrzeć Jego owiec z Jego rąk. To jest wspaniała prawda. Daje nam poczucie bezpieczeństwa w tym świecie, w którym tak łatwo jest odebrać nam poczucie bezpieczeństwa. Możemy się ucieszyć, że owce Jezusa nigdy nie zostaną wydarte z Jego ręki. I gdy zbieramy te słowa Jezusa, które żeśmy przed chwilę odczytali, to pojawia się w nas pytanie, czy rzeczywiście my o sobie, jako ludzie zgromadzeni przed obliczem Bożym w zborze, czy my możemy myśleć o sobie jako o owcach Jezusa? Otóż Słowo Boże nam wyraźnie to mówi. Mówiło tak do ludu Bożego Starego Przymierza i tak mówi do ludu Bożego Nowego Przymierza. Psalm 100, werset 3. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem. On nas stworzył i do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego rąk. Każdy, kto się urodził w Izraelu, należał do tej owczarni Bożej, do trzody Bożej należał, bo się urodził. A jak stajemy się owcami Jezusa? Jak stajemy się trzodą Bożą w Nowym Przymierzu? Przez nowe narodzenie, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Trzeba się urodzić, na nowo narodzić, aby być owcą Jezusa. I wszyscy, którzy jesteśmy w zborze, którzy narodziliśmy się na nowo, jesteśmy właśnie owczarnią Jezusa. Nikogo, mam nadzieję, nie razi ta fotografia. To tak właśnie wygląda. My jesteśmy gromadą Jego owiec i to jest chwalebne, to jest wspaniałe. I dzisiaj chciałem was zaprosić do owczarni i zaproponować przyjrzenie się różnym zachowaniom owiec, różnym zwyczajom, które one mają z urodzenia, ale także tym, które nabywają, będąc w gromadzie innych owiec razem z pasterzem. I byśmy z tego wyciągnęli trochę wniosków. Przyglądając się typowym zachowaniom owiec, posłużymy się różnymi opracowaniami, zwłaszcza opracowaniem z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod tytułem Zachowanie dziedziczne i sposoby komunikowania się owiec. I mam nadzieję, że my jako owce Jezusa, gdy będziemy kolejne te zachowania owiec omawiać, przywoływać, że będziemy w stanie szukać paraleli, pewnego porównania do funkcjonowania chrześcijanina w społeczności Kościoła, w społeczności zboru, w relacji z Panem Jezusem. Więc po pierwsze, owce mają silny instynkt stadny. Jedna owca zazwyczaj będzie chciała iść do drugiej owcy. Ma tę potrzebę bliskości. To jest tak, że gdy przeprowadziłeś się do jakiegoś nowego miasta i dowiadujesz się, że 5 ulic dalej mieszka jakaś chrześcijanka albo jakiś chrześcijanin, to cię ciągnie, żeby się spotkać. Gdy masz pół godziny czy godzinę wolnego, to zaczynasz od razu myśleć, do której by tu owcy zadzwonić, z którą by się skomunikować, chwilę chociaż porozmawiać, wypić herbatę. Jest taka potrzeba. Owca zazwyczaj będzie chciała iść do drugiej owcy. Dalej. Jedna grupa owiec będzie chciała przyłączać się do drugiej grupy w myśl zasady im więcej, tym fajniej. Tak to właśnie jest z owcami, że lgną, zbierają się, nawet jeśli to były dwie jakieś grupki, potrzebują wzajemnego kontaktu, bo im więcej, tym fajniej. I to jest myśl odnośnie potrzeby między wierzącymi, że oni chcą do siebie, że lgną do siebie. Oddzielona owca będzie robiła wszystko, żeby powrócić do stada. Takie są obserwacje, takie są zachowania. To owca ma gdzieś wpisane w geny, że szuka, żeby jak najszybciej przyłączyć się, powrócić do stada. A jak jest z owcami Jezusa? Prawdziwa owca Jezusa nie będzie funkcjonować poza stadem. Niektórzy mówią, że są owcami Jezusa. I mogą świetnie sobie funkcjonować, mówią, że wszystko jest dobrze, bo mają internet i sobie mogą w chałupie posiedzieć, live włączyć z jakiegoś zboru wybranego i im dobrze. Ale to nie jest owca Jezusa, bo owca Jezusa robi wszystko, żeby powrócić do stada. Ona po prostu potrzebuje, ona nie wysiedzi w niedzielę sama w chałupie. Potrzebuje być z innymi. Dalej, jeśli jedna owca gdzieś ruszy, to inne owce zazwyczaj pójdą za nią. To jest cecha owiec właśnie, że jeśli jedna ruszy gdzieś, jeśli rusza w dobrą stronę, okej, ale jeśli robi fałszywy krok, to biedne są inne owce, bo niestety, ale mają tę tendencję, żeby pójść za tą pierwszą owcą. Czytałem taką historię, że jedna owca gdzieś we Włoszech to było, rozpędziła się i padła w przepaść i 400 innych owiec za nią poleciało. Po prostu jedna za drugą leci jak owca. Trzeba uważać w tej trzodzie Bożej, w tej Bożej owczarni, żeby nie pójść za jakąś owcą, bo mamy takie historie, że jakaś owca coś tam zwąchała, coś tam w internecie wyczytała, czymś się zachwyciła i leci. I inne owce z rozpędu, bo przecież tyle czasu razem chodziliśmy, też to lecą. Trzeba uważać. I ostatnia cecha, jeśli chodzi o ten silny instynkt stadny, to, że owce pozostają w kontakcie wzrokowym z resztą stada. Dobrze was widzieć, bracia i siostry. Lubię na was patrzeć. Lubię, jak wy podniesiecie wzrok i spojrzycie na mnie. To jest dobre. To jest miłe. Lubimy się widzieć. Dobrze cię widzieć, mówimy sobie nawzajem. Owca potrzebuje kontaktu wzrokowego z inną owcą. I owce tak się zachowują, że utrzymują kontakt wzrokowy ze sobą. No, jedzą trawę, tego beczą i patrzą na siebie. I my też jako zbór mamy tę potrzebę, bo każda owca Jezusa chce wzrokowego kontaktu z resztą owiec Jezusa. Po drugie, owce w stadzie wiążą się ze sobą zgodnie z określoną pozycją każdej z nich. Są zgrane, dlatego że każda owca zna swoje miejsce. Dla nas to trudno ogarnąć, bo gdy patrzymy na takie skupisko owiec, to myślimy sobie, tam po prostu wszystko jest przypadkowe. Ale to nie jest przypadkowe. Tajemnicą dobrego funkcjonowania owiec w stadzie jest porządek biorący się z określonej pozycji każdej owcy. I parę rzeczy chciałem przywołać i spróbujemy tak sobie pomyśleć, czy to czasem nie pasuje do zboru. Po pierwsze, istotnym czynnikiem wpływającym na pozycję w grupie jest wiek. Przewodnikiem stada jest zwykle najstarsza owca. Młode podążają za starszymi. Tak to jest. Jak one tam wiedzą, czy one sobie czytają dowody osobiste tam, która kiedy się urodziła? Nie wiem, jak skąd owce to wiedzą, ale starsze przewodzą. Idą z przodu, młodsze idą za starszymi. Jest w tym jakiś porządek. I wiek odgrywa tutaj rolę. A w zborze? No różnie bywa. Ale być owcą Jezusa to jest taki sygnał, żeby też i te rzeczy uwzględniać. Że jednak starsi w wierze mają być wzorem dla tych młodszych w wierze. Że młodsi w wierze powinni chętnie posłuchać starszych. Żeby nie było tak, że dzieci rządzą, jak to Bóg kiedyś mówił do Izraela, że będzie taki czas przekleństwa dla nich, gdy dzieci będą rządzić nimi. Bo normalnie ma być tak, że starsi, że mają większe doświadczenie, stoją na czele. I tak w stadzie jest. Po drugie, porządek w stadzie obowiązuje także w czasie karmienia w owczarni, zwłaszcza gdy ilość miejsc przy paśnikach jest niewystarczająca dla wszystkich. W pierwszej kolejności jedzą zwierzęta zajmujące najwyższą pozycję w stadzie, a podporządkowane później. Jak wchodzimy na agapę, na balkon? Jak to jest z owczarnią Jezusa w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie? Czy myślimy o tym, że to starszym najpierw należałoby miejsce przy stolikach zrobić, podać jedzenie, bo przy tym paśniku brakuje miejsca czasem. No i normalnie w owczarni jest tak, że tam nikt z batem nie stoi, ale te młodsze owce później przychodzą. Najpierw jest miejsce dla tych starszych. Ciekawe spostrzeżenie, można się sporo nauczyć. A już na pewno rodzice powinny uczyć dzieci tego. A już na pewno młodsi powinni się tego uczyć, że starszym w gronie dzieci Bożych, owiec Jezusa, należy się szacunek, należy się miejsce, należy się usłużyć, a nie odwrotnie. To się w naszym społeczeństwie dzisiaj pozmieniało. Dzisiaj dziecko jest najważniejsze. Dzisiaj starsi w tramwaju stoją, bo dziecko musi mieć miejsce. Dziecko nawet nie myśli, ono po prostu od razu biegnie, bo to jest dla niego. Trzeba to by było zmieniać, jeśli mówimy o sobie, że jesteśmy owcami Jezusa. I trzecia uwaga, jeśli chodzi o dobry związek owiec w stadzie. U owiec również w czasie odpoczynku obowiązuje hierarchia. Jagnięta usytuowane najniżej w hierarchii wybierają do odpoczynku miejsca najmniej wygodne i najmniej spokojne. Ciekawe, one same takie miejsca wybierają, aby dla starszych owiec było wygodniej i było spokojniej. Zwierzęta, owce, ty owco jedna, tak się mówi, a one takie rzeczy mają gdzieś tam wpisane w geny. Sporo to mówi o tym, jak powinna zachowywać się owca Jezusa, bo to wspaniałą rzeczą jest być owcą Jezusa, o tym powiedzieliśmy, ale to też się wiąże z określonym zachowaniem. Każdy osobnik w takim właśnie stadzie owiec zna swoją pozycję i to dzięki temu nie dochodzi do wielu konfliktów w stadzie, ponieważ każda owca zna swoje miejsce. Dzięki temu kontakt owiec w stadzie jest generalnie miły, przyjemny i też powoduje to, że one współgrają, że one razem podążają, one też wzajemnie współpracują. Oczywiście zdarzają się sytuacje konfliktowe w stadzie. Ciekawą rzecz wyczytałem, że zakłócenie porządku w stadzie następuje wtedy, gdy do ustabilizowanej hierarchicznie grupy wprowadza się obce zwierzę. Normalnie po kilku tygodniach ustala się nowa hierarchia, to nowe zwierzę zaczyna rozumieć swoje miejsce, bo trafiło do tego stada i się zaczyna wpasowywać w ten porządek. I wtedy się uspokaja sytuacja. To coś mówi o zboże, coś mówi o naszych relacjach. Gdy przychodzi ktoś, kto z natury nie jest owcą Jezusa, bo się nie narodził na nowo, wejdzie i zaczyna się tarcie jakieś, bo po prostu w innym duchu działa. Najwięcej konfliktów i zmian, jak wyczytałem, w hierarchii notuje się pomiędzy zwierzętami, które zajmują niezbyt odległe miejsca w strukturze społecznej. Czyli wśród tych owiec, co pretendują do roli przewodników stada, to między nimi często dochodzi do tarcia. Tak się niektóre trykają, tryki, bo walczą o swoją pozycję, walczą o wpływy w stadzie i wtedy dochodzi do konfliktów. Zwyczajne owce są szczęśliwe, pasą się, podążają za pasterzem, wszystko jest okej. Okay. Ale te owce, co pretendują do roli przywództwa w stadzie, te czasem niestety, ale się ścierają ze sobą. Coś to mówi o zboże? Oczywiście, że wiele mówi. Bo to zazwyczaj, gdy dochodzi do konfliktu w zboże, w kościele, to nie jest konflikt między siostrą jedną i drugą, która kocha Jezusa, kocha zbór i zajmuje się cokolwiek im dadzą do zrobienia i chętnie pomaga i tak dalej. One nie mają konfliktu nigdy. Ale bracia niektórzy, co to chcą, ile razy ja w tym miesiącu za kazalnicę zostałem wpuszczony, a czy ja jestem starszy, czy nie jest. Kto z nas jest ważniejszy? No, w 12 jechało tam gdzieś sobie i zaczęło się spierać, kto między nimi jest najważniejszy. Jezus pyta, o czym to rozmawialiście w drodze? Jak lepiej służyć Bogu? Jak lepiej głosić Ewangelię? Nie, oni rozmawiali, kto z nich jest najważniejszy. I już sobie potrafię wyobrazić tę rozmowę i to oburzenie jednego na drugiego. Z typowych zachowań owiec, po trzecie, owce niechętnie wchodzą do ciemnych pomieszczeń. Wolą dobre oświetlenie, wolą światło, rzęsiste światło. Czy to coś mówi? Oczywiście to jest tylko obraz, ale to coś mówi o duszy tego, kto jest owcą Jezusa. Że prawdziwa owca Jezusa nie lubi mroku, nie lubi ciemności. Myśmy synami dnia, Pismo Święte mówi. Postępujmy jako dzieci światłości. Wy jesteście światłością świata. Kto żyje w społeczności z Bogiem, chodzi w światłości, jest napisane. Nie lubimy wchodzić do ciemnych pomieszczeń. Jak wiemy, że jest jakaś knajpa taka, gdzieś tam przymglone światło, ledwo, ledwo coś się świeci i dymy tam i tam jak tego, i jakaś muzyczka. To nie dla nas takie miejsce. Nie lubimy. Ja się nie czuję dobrze w takim miejscu. Sorry, ale wybacz, ja wolę kawę wypić u siebie w domu. Nie lubię wchodzić do takich miejsc, do jakichś klubów. Owce niechętnie wchodzą. Opierają się do chwili, gdy wejdzie pierwsza. Następne już wejdą łatwiej za nią. I to jest też myśl, że owca podążająca za owcą może czasem się wpakować rzeczywiście gdzieś w jakieś ciemne miejsce. I mój brat mnie prowadził, siostra mnie zaprosiła. I myślałem, że dobre, bo to siostra przecież mnie zaprosiła. Po czwarte, owce przywiązują się do pasterza. To jest fenomen, to jest ciekawe, bo zwierzę, a przywiązuje się do człowieka. Inna kategoria stworzenia, ale to, co robi pasterz dla owiec, szybko zostaje przez owce rozpoznane jako dobre i owce lgną do swojego pasterza, przywiązują się do swojego pasterza. Wyczuwają dobro, wyczuwają korzyść. Proste zwierzęta, a one to wyczuwają i lgną. I tak też Dawid w tym najsławniejszym psalmie wypowiada się na temat tej właśnie wartości. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody, posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Twoja laska i kij pocieszają mnie. To jest oddanie prawdy o przywiązaniu owcy do pasterza. To jest ta błogosławiona myśl, że ze strony pasterza, dobrego pasterza, spotyka owce samo dobro. Pan Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. I każda owca Jezusa wyczuwa, że w tej relacji nie chodzi o to, że Jezus chce nas wykorzystać jak jakiś najemnik, że On zajmuje się nami dla jakiejś korzyści. On życie swoje za nas oddał. On dał dowód tego, jak troszczy się o ciebie i o mnie przez to, że samego siebie oddał dla naszego dobra. I to powoduje, że my się przywiązujemy do Jezusa, że nie trzeba nas do Jezusa naciągnąć, nie trzeba nas pędzić w stronę Jezusa. My mamy w sercu tę potrzebę, że nikt nas w niedzielę nie musi tam iść na nabożeństwo, iść do zgromadzenia, iść, masz tę potrzebę. Mamy to wpisane już w naszą naturę, że kochamy Jezusa, że lgniemy do Niego, że w Niego wierzymy. On jest naszym dobrem, On jest całym naszym dobrem. Po piąte, owce pasą się w zwartej grupie nawet na rozległym pastwisku o wysokiej jakości. To jest fenomen, że może być wiele hektarów zielonej, dobrej paszy, a owce są takie, że one wolą jeść razem. Potrzebują być razem, blisko siebie, czuć się, nawet trochę tam gdzieś dotykać i razem tę trawę zajadać i się razem przesuwać po pastwisku. Bardzo interesujące zachowanie owiec, które mówi coś o zboże, że my lubimy razem jeść pokarm duchowy. Pomimo tego, że takie są dzisiaj rozległe łąki internetu, że każdy mógłby w domu z filiżanką kawy się karmić, to my na to nie pójdziemy. My się na to nie zgadzamy. My nawet nikogo nie chcemy kusić robieniem mu transmisji live, bo chcemy, żeby być razem, bo mamy tę potrzebę, by być razem. Bo choćby nie wiem, jak były rozległe te łąki pokarmu Słowa Bożego, to my raczej razem będziemy się przemieszczać. Razem będziemy się karmić. Raz będziemy mówić o owczarni, raz będziemy mówić o zbroi Bożej, raz będziemy mówić o miłości, raz będziemy... I razem konsumujemy, razem się rozwijamy, razem rośniemy dla chwały Bożej. Prawda? Tak jest dobrze? Tak jest prawidłowo, tak jest, jeśli chodzi o stado. Ale uwaga, stado rozbija się na mniejsze zespoły w miarę ograniczenia dostępu do paszy. Czyli, że gdy na pastwisku robi się sucho i licho i bida, nie ma co jeść, to wtedy owce zaczynają się rozgrupowywać na mniejsze grupy i tymi małymi grupami poszukiwać w różnych miejscach pastwiska. Czy to coś mówi o zboże? Oj, wiele mówi, że jak nie ma pokarmu, to owce zaczynają kombinować. To jedna z drugą się umawia, może jakąś grupę domową byśmy sobie zrobili. I to nie tak, żeby tylko przetrawić pokarm, który razem przyjmujemy, tylko taką grupę, żeby wreszcie się nakarmić, bo na tym ogólnym pastwisku nie ma nic, bida. To jest właśnie ten wyjątek, że chociaż owce, gdy jest pełno dobrej paszy, trzymają się razem, gdy paszy brakuje, zaczynają się rozgrupowywać. To jest myśl o tym, jak może się dziać z wierzącymi i jakie problemy zaczynamy mieć, gdy w zborze brakuje paszy. Gdy jest dobra pasza, to się trzymamy razem. Ściśnie mi się ten obraz obserwacji ze Szwecji farmy indyków, gdy jeden z braci odwiedzał tę farmę i gospodarz oprowadzał go, pokazywał mu te tysiące indyków, które tam razem były i w pewnym momencie ten wpadł taką refleksję. Ej, słuchaj, tak patrzę na to wszystko i się trochę dziwię. Czemu? Bo ja widzę, że ty nie masz tu nigdzie płota. Jak ty te indyki trzymasz tu razem? A mówi, ja nie potrzebuję płota dla nich, bo ja ich tutaj dobrze karmię. I to wystarczy. To jest myśl dla nas wszystkich, jak powinniśmy dbać o dobrą jakość pokarmu duchowego w naszym zborze. Następna typowa postawa owiec. Owce, gdy zagraża im drapieżnik, nie rozpraszają się, tylko próbują ukryć wśród innych członków stada. Bardzo interesujące. Badania zostały przeprowadzone przez uczonych z Londynu, w powiązaniu też jeszcze z naukowcami z Uniwersytetu w Cambridge. I oni wyszkolili pewnego psa pasterskiego, który miał imitować wilka, zagrożenie, a wszystkim owcom podłączyli GPS-y, żeby zobaczyć, w jak wielkim stadzie poszczególne owce będą się zachowywać. I dzięki tym GPS-om podłączonym do każdej owcy można było na obrazie zobaczyć ruchy owiec, gdy ten przeciwnik zbliżył się na odległość około 70 metrów. Wtedy nastąpił przedziwny ruch, że owce, które były na zewnątrz, zaczęły się przesuwać do środka stada i te, które zostawały, znowu się przesuwały do środka i był taki przedziwny ruch, jak każda owca, która była na zewnątrz, przesuwała się do środka, z każdej strony, żeby być w środku stada. I to coś mówi o tym, jak owca Jezusa się zachowuje, gdy przychodzi zagrożenie. Prawdziwa owca Jezusa nie daje się oddzielać od stada. Wilk oczywiście przychodzi i próbuje owcę oderwać od stada. Tak ją przekonać, że będzie jej lepiej, jak se zostanie dzisiaj w domu. Lepiej jej będzie, bo w tej zborze jej nikt nie lubi. Ostatnio ktoś ją skrytykował, ktoś tam jakąś przykrość powiedział. I mówi, zostań sobie w domu, oni ci tam nie lubią, a dasz sobie radę, przecież jesteś, masz mnie, mówi Pan. Owca się nie daje oderwać. Owca, widząc zagrożenie, widząc, że coś się dzieje, stara się jak najbardziej wcisnąć. Ja, o ile do tej pory chodziła tylko w niedzielę na nabożeństwa, widząc, że zaczyna być odrywana od stada, patrzy w ten program tygodnia, kiedy jeszcze są spotkania, żeby jeszcze się bardziej wtulić w środek zboru. Może w środę, może na którąś grupę zborową, żeby być bliżej, na modlitwę mężczyzn, może jakoś, żeby się wcisnąć jak naj w sam środek stada. I ten ruch następuje, że owce garną się bardziej do siebie, bo jest wróg, bo jest przeciwnik, który chodzi wokoło, próbuje oderwać owce od stada. Tak się zachowują owce. Jak się zachowują wierzący? I na koniec ważna obserwacja dla duszpasterzy, bo wszyscy jakoś się o siebie troszczymy i każdy jest po części duszpasterzem w swojej rodzinie, a my też tu w zborze mamy odpowiedzialności za siebie, odczuwamy tę duchową odpowiedzialność za siebie. Więc pierwsza bardzo ważna uwaga to, że z owcami najlepiej obchodzić się łagodnie, lecz stanowczo. Istotnym czynnikiem oddziałującym na zachowanie zwierząt w stadzie są zachowania obsługi, czyli właśnie pasterza, tych innych pomocników. I uspokajająco na owce wpływają osoby, które zachowują się łagodnie, ale stanowczo, czy stanowczo, ale łagodnie. Owce są w stanie wyczuć życzliwość i siłę opiekuna i przywiązują się do niego, traktują go jako przywódcę, któremu się podporządkowują, ale tylko wtedy, gdy wyczuwają, że on stanowczo postępuje, że on wie, czego chce, wie, w którą stronę prowadzi. Reagują bez trudu na komendy, na gesty, natomiast niechętnie reagują na sygnały kogoś, kto jest niezdecydowany, kto sam nie wie, czego oczekuje od tych owiec. I to jest myśl, zresztą często pojawiająca się w nauce apostolskiej, jak powinni zachowywać się duszpasterza w odniesieniu do swoich braci i sióstr w Chrystusie. I druga uwaga, że w przeciwieństwie do innych zwierząt gospodarskich, owce mają tendencję ukrywać ból i kontuzję. Inne zwierzęta bardzo łatwo to objawiają. Kwiczą, ryczą, coś tam jeszcze robią, a owca jest cicha. Owca może mieć złamaną nogę i specjalnie nie beczy. Owca beczy, jak jest oderwana od stada. Ale tak to w ciszy przechodzą, ukrywają jakby te swoje bóle i kontuzje. Dobry pasterz jest wyczulony na kondycję owiec i sam je obserwuje, nie czekając na to, że owca zasygnalizuje, że z nią jest coś nie tak. I to jest ważna myśl dla duszpasterzy, dla osób, które się troszczą o innych, że nie powinniśmy czekać, że aż jakaś owca się rozbeczy na całą kaplicę, tylko powinniśmy wyczuwać, wsłuchiwać się. I tu sobie wrzucam spory kamyk do własnego ogródka i też do innych, że powinniśmy mieć czujność. Baczmy jedni na drugich, Pismo mówi, w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Bądźmy wrażliwi na zachowanie, na los drugiego człowieka, siostry i brata. Bądźmy uważni, wsłuchujmy się, wpatrujmy się, mając ten kontakt wzrokowy. Dlaczego ta siostra kolejne niedziele jest taka smutna? Dlaczego ten brat przestał się modlić głośno? Co się dzieje? Czemu zmyka, jak się kończy nabożeństwo? Nie można go złapać, bo jeszcze śpiewamy, a jego już nie ma. Dlaczego? Co się dzieje? Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. Oto takie mamy dzisiaj obserwacje dokonane w owczarni. Byliśmy w owczarni, poprzyglądaliśmy się trochę. I co? I chciałoby się powiedzieć, jeśli ktoś nie jest owcą Jezusa, to najwyższy czas, żeby się stał owcą Jezusa. Chciałem cię dzisiaj zachęcić, jeśli nie masz tej relacji, nie masz jeszcze tego kodu genetycznego wynikającego z nowego narodzenia, że jesteś owcą Jezusa, to chcę cię wezwać, stań się owcą Jezusa. To jest najbezpieczniejsze, to jest najlepsze miejsce pod słońcem, być w owczarni Jezusa, być Jego owcą, należeć do Jego trzody, do trzody Bożej, gdy On jest pasterzem. Same dobro z tego wynika, i bezpieczeństwo, i radość. Stań się owcą Jezusa. Po drugie, chciałbym zaapelować, gdyśmy tak to trochę sobie dzisiaj rozważyli, przyglądając się owcom, zachowujmy się jak owce Jezusa, nie jak jakieś tam woły, lisy, krowy święte, czy tam jeszcze jak, tylko zachowujmy się jak owce Jezusa. To jest niesamowicie dobry układ, być owcą Jezusa. Chciałoby się zawołać i wołam w takim razie, przywiąż się do Jezusa. Przywiąż się do swojego pasterza jak nigdy dotąd. Podążaj za Nim. Naśladuj Go, wstępuj w Jego ślady. Nie czekaj, że ktoś cię będzie popychał, że ktoś cię będzie poganiał. Niech się rozwija w tobie taki rodzaj przywiązania, że Jezus ci wystarczy, że nic poza Jezusem cię nie interesuje, że chcesz wstępować w Jego ślady aż do końca. Trzymaj się trzody Bożej. Trzymaj się zboru Pańskiego. Trzymaj się, lgnij do zboru. Nie daj się oddzielić. Im większe niebezpieczeństwo, im więcej pokus, tym bardziej garnij się do społeczności, do kontaktu z innymi owcami. Niech to będzie czytelne. Nasze zachowanie mówi, czy jesteśmy owcami Jezusa, czy nie jesteśmy, czy należymy do trzody Bożej, czy nie. Postańmy do modlitwy.